Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Obowiązkowy sprawdzian dla szóstoklasistów zostanie zlikwidowany, a maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego. Tak zdecydowali posłowie w głosowaniu.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zawiera też m.in. przepisy doprecyzowujące, które dotyczą kształcenia uczniów przybywających z zagranicy, a także zasad udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom i szkołom.
Politycy Platformy Obywatelskiej domagali się odrzucenia projektu. Wniosek jednak upadł. Platforma i Nowoczesna podnosiły, że rozwiązania uderzają w samorząd.
Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że jest to ważna i oczekiwana ustawa.
Czekają rodzice i dzieci obcokrajowcy, dlatego że nie mieli w jaki sposób zdobywać swojej wiedzy. Wreszcie czekają samorządy. Państwa wieloletnia niefrasobliwość powodowała, że co najmniej 100 milionów złotych rocznie, bo tyle ten projekt będzie dawał samorządom, wyciekało z budżetów samorządów. Czeka budżet państwa, bo 25 milionów to koszt opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów niepublicznych placówek. Nie zauważyliście tego państwo przez bardzo wiele lat.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafiła do Senatu. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 roku z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.
Sejm wybrał członków kolegium IPN. Są to historycy: dr habilitowany Sławomir Cęckiewicz, profesor Jan Draus, profesor Piotr Franaszek, profesor Józef Marecki oraz opozycjonista z czasów PRL Krzysztof Wyszkowski. Wszyscy byli kandydatami PiSu.
Poparcia nie uzyskali Ludwik Dorn, profesor Andrzej Firszke, Bogdan Lis, dr Wojciech Muszyński i Henryk Wujec.
Zgodnie z nowelą ustawy o IPN-ie, której większość przepisów weszła w życie w ubiegłym tygodniu, skrócona zostanie kadencja obecnej Rady IPN. W jej miejsce powołane zostanie Kolegium Instytutu.
Będzie to niezwykle ważny instrument w kształtowaniu polskiej polityki historycznej, powiedział w Sejmie poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Nowe zadania, które Wysoki Sejm raczył przyjąć dla Instytutu, w szczególności zadania związane z upamiętnianiem, poszukiwaniem, bazą genetyczną, ale także poszerzenie pojęcia zbrodni komunistycznej, te wszystkie nowe zadania związane z działalnością Instytutu, otwarcie zbioru zastrzeżonego, będą wymagały wsparcia i doradztwa właśnie tych niezwykle doświadczonych, zasłużonych osób, które w dniu dzisiejszym wybierzemy do Kolegium Instytutu.
Spośród 9 członków Kolegium Instytutu, 5 powołuje Sejm, 2 Senat i 2 Prezydent. Według nowych przepisów Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej będzie zgłaszać kandydata na prezesa Instytutu spoza swego grona.
Kadencja dotychczasowego prezesa IPN Łukasza Kamińskiego wygasła w ubiegłym tygodniu, ale będzie on pełnił obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Konkurs, w którym ma zostać wyłoniony kandydat na kolejnego prezesa IPN, ma być ogłoszony w ciągu 10 dni od dnia powołania kolegium.
Platforma Obywatelska zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego część przepisów tzw. ustawy o obrocie ziemią. Według polityków tej partii regulacja została uchwalona z naruszeniem przepisów i ma istotne błędy.
Zgodnie z ustawą, podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi jest dzierżawa. Przepisy weszły w życie pod koniec kwietnia.
Posłowie we wniosku do Trybunału podnieśli 15 zarzutów do ustawy, m.in. w obszarze prawa do samodzielnego decydowania o własności oraz dziedziczenia.
Poseł PiSu Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, odpiera zarzuty opozycji.
Ta ustawa nie zmienia nic w dziedziczeniu, nie zmienia nic w tej zwanej ojcowiźnie, dlatego że to jest regulowane w Konstytucji, a nie w ustawie. I dlatego tak wielkie moje zdziwienie.
Nowe przepisy na 5 lat wstrzymują sprzedaż państwowych gruntów. Wyjątkiem są nieruchomości do 2 hektarów oraz inne przeznaczone na przykład na cele nierolne, jak podbudownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.
Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce.
Do Zamku Królewskiego przybyli przedstawiciele Sejmu, Senatu, a także Państwowej Komisji Wyborczej.
Prezydent w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę, że dzisiejsza uroczystość wskazuje moment prawdziwego rozpoczęcia demokracji w Polsce. W ten sposób odniósł się on do obchodzonej niedawno rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
czy jest demokratycznym prawo, które było stanowione przez nie w pełni demokratycznie wybrany Sejm? Oczywiście można na ten temat dyskutować, ale z pewnością jest tutaj bardzo istotna wątpliwość. Tymczasem rzeczywistym przełomem w tym zakresie był 28 czerwca 1991 roku, kiedy to uchwalono nową ordynację wyborczą do Sejmu. Ordynację, która przesądzała o tym, że następne wybory sejmowe, te, które miały się odbyć na jesieni, będą już w pełni wyborami wolnymi.
Prezydent Andrzej Duda dziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wybory na przestrzeni tych 25 lat były przeprowadzone w sposób coraz bardziej sprawny.
Prezydent Andrzej Duda udał się też w czwartek na Śląsk. Podczas wystąpienia w Tychach prezydent mówił o programie Rodzina 500+. Wspomniał także o skierowanym do młodych programie Mieszkanie Plus.
Szpitale powszechne łamią prawo przy zleceniu usług firmom zewnętrznym, oceniła Najwyższa Izba Kontroli.
Jak wynika z raportu Izby, w latach 2012-2014 11 szpitali wydawało na usługi zewnętrzne od 4 milionów do 77 milionów rocznie. Wydatki te stanowiły 30% kosztów ich działalności. Najwięcej uwag kontrolerzy mają do sposobu wybierania usługodawców.
Szpitale publiczne coraz częściej zlecają zewnętrznym wykonawcom zarówno swoje podstawowe zadania, jak i usługi niemedyczne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów czy transport sanitarny.
Kontrola NIK ujawniła również praktyki łamiące zasadę uczciwej konkurencji, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Zmniejsza to prawdopodobieństwo wyłonienia w konkursie najlepszych oferentów, którzy zapewnią właściwą jakość świadczonych usług za odpowiednią cenę. Kontrola wykazała, że największe negatywne skutki korzystania z usług zewnętrznych dotyczą zastępowania pracy etatowej umowami cywilnoprawnymi. Zwiększa to ryzyko wykonywania zadań przez personel medyczny bez odpowiedniego odpoczynku. W prawie 3/4 skontrolowanych szpitali dopuszczano do świadczenia pracy przez poszczególnych członków personelu przez ponad 78 godzin w tygodniu.
W ocenie NIK-u stwierdzone nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych są niemożliwe do wyeliminowania w obecnym stanie prawnym. Ich usunięcie wymaga pilnych działań legislacyjnych.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła, choć jest wciąż na wysokim poziomie.
GUS podał, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 9,1%. W stosunku do kwietnia bezrobocie spadło o 0,4 punkta procentowego, a wobec minionego roku o 1,6 punkta procentowego.
Profesor Jerzy Rzeżyński, członek Rady Polityki Pieniężnej, spodziewa się dalszego spadku bezrobocia, ale przestrzega przed popadaniem hura optymizm. Zwraca uwagę, że takie dane są efektem prac sezonowych i być może reakcją na politykę rządu.
To jest też pewne zjawisko takie, może być może coś zaczyna w związku z tym rosnącym popytem, który kreuje rząd, prawda, przez swoją politykę. Być może w pewnym stopniu, ale to jest ciągle wysokie bezrobocie. Pamiętajmy, że po pierwsze jest to wysokie bezrobocie, bo te ponad 9%, prawda? Ale z drugiej strony mówi się też, że to jest oficjalne, ale sporo ludzi pracuje jednak w jakiejś tam szarej strefie, sporo ludzi wciąż jest na emigracji.
Najmniejsze bezrobocie rejestrowane jest w województwie wielkopolskim, wynosi 5,7%. Najwyższe w warmińsko-mazurskim, tam osiąga ono 15%.
Brytyjczycy głosowali w czwartek nad dalszym członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wyniki poznamy w piątek wczesnym rankiem.
Kwestia Brexitu była też podnoszona na forum Parlamentu Europejskiego.
June 24 czerwca otworzy nowy rozdział dla Europy. To szansa na nowy porządek, mówił w Parlamencie Europejskim poseł Richard Ashworth z Wielkiej Brytanii. Pytanie tylko, czy rozdział ten będzie na temat Remainu czy Brexitu. Na temat opuszczenia Unii Europejskiej przez dany kraj jest mowa w traktacie z Lizbony. Wielka Brytania może podjąć taką decyzję, notyfikując swój zamiar Radzie Europejskiej. W takim przypadku Unia ma prowadzić negocjacje i zawrzeć ze Zjednoczonym Królestwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii z Unią. Ale tego nie chcą politycy popierający stanowisko Davida Camerona.
I think that the Remain camp will
Moim zdaniem obóz, który opowiada się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w Unii, zwycięży. Dla Davida Camerona jest to głosowanie wzywające do reform. W przyszłym roku będziemy mieli prezydencję w Radzie Unii. Cameron potrzebuje powrotu z nowym mandatem, aby powiedzieć ludziom: rozumiemy niepokoje tych osób, którzy chcieli Brexitu. Mówił poseł Richard Ashworth. A czego teraz chcą ci ludzie? Prostej bilateralnej umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Na co liczą w przyszłości? Na to, że ich kraj będzie największym zewnętrznym klientem, eksporterem Unii na świecie. Ale najpierw referendum. To nie jest decyzja leżąca w gestii europosłów, czy też wybranych w sposób demokratyczny brytyjskich polityków. To jest decyzja, która ma być podjęta dla ludzi i przez ludzi, zgodnie z ich sumieniem. Mówił brytyjski europoseł Neary Deva. Rezultat referendum możemy poznać już jutro, nawet przed 7 rano. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Były to informacje w Radiu Maryja.